Studio Polityka.
Dzień dobry. Witam Państwa. Zaczynamy ostatni program Studio Polityka w tym roku i zaczynamy go od mocnego akcentu. Demokrata Donald Tusk chce usunięcia z internetu filmu TVP Nasz Człowiek w Warszawie, w którym przedstawiono według autorów m.in. szereg jego prorosyjskich wypowiedzi z czasu, gdy jako premier odpowiadał za politykę zagraniczną. To jedno z ostatnich wydarzeń kończącego się 2022 roku. Jaki będzie rok 2023? Czy Ukraina pokona Rosję? Czy Niemcy nadal będą udawać, że pomagają Ukrainie? Czy Komisja Europejska nadal będzie blokować należne pieniądze dla Polski i wymuszać szantażem rozwiązania prawne, których nie ma nigdzie na świecie? Kto wygra wybory w Polsce? Opozycja zapowiadająca podnoszenie VAT-u do 25% i ograniczenia, a wręcz likwidację programu 500+ i innych programów społecznych, czy Zjednoczona Prawica?
I o tym będziemy dzisiaj debatować. Gośćmi są Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
A gościem specjalnym redaktor Krzysztof Świątek, szef redakcji publicystyki Polskie Radio 24.
Witamy. Dzień Piotr dobry. Kubiak.
I Michał Pacześniak.
Studio Polityka.
Sprawozdanie Polski 2050 zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Według komisji wydatki partii Szymona Hołowni są nie do zweryfikowania. Zaprzeczają temu przedstawiciele tej partii. Pojawia się pytanie, czy szef partii Polska 2050 od lat konsekwentnie łamie przepisy Konstytucji RP? Przecież sam nad nią publicznie płakał.
Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie i chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była.
Młodzież, która wystawiła kontrowersyjne jasełka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, nikogo nie obraziła. Tak sprawę komentuje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Przypomnę, że w trakcie szkolnych jasełek żłóbek zastąpiła taczka, Jezus był półnagi, a królowie w darze przynieśli bon na 500 zł. Prezydent Gdańska uważa, że uczniowie mają prawo do własnej twórczości.
Wolność wypowiedzi, która nie naruszyła niczyich uczuć, nikogo nie obraziła, nie było w tych jasełkach wulgaryzmu. Jestem dumna, że w Gdańsku mamy tak twórczą młodzież, która nie jest obojętna na to, co dzieje się wokół.
Do sprawy tak zwanych jasełek w jednej z gdańskich szkół w rozmowie z reporterką Radia Gdańsk odniosła się pomorska kurator oświaty Małgorzata Bielank. Jak powiedziała, to przedstawienie było obrazą uczuć religijnych.
Będziemy w ramach nadzoru pedagogicznego musieli pogłębić działania czy poszerzyć działania, które dadzą nam ogląd prawdziwej sytuacji, która zaistniała w tej szkole. Bardzo mi jest z tego powodu smutno, że w jednej z gdańskich szkół, w jednej z polskich szkół zadziały się takie rzeczy.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że należy spełnić wszystkie warunki i zrobić wszystko, by unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy trafiły w końcu do Polski. Wskazała jednocześnie, że to Komisja Europejska jest odpowiedzialna za opóźnienie wypłat tych funduszy, a ich wstrzymywanie ma doprowadzić do zmiany władzy w Polsce.
Toczą się ustalenia również w obozie rządzącym, toczą się ustalenia, konsultacje z panem prezydentem. Tę sprawę trzeba próbować doprowadzić do końca. Po pierwsze dlatego, że jakaś szansa na to, że pieniądze w końcu trafią do Polski przed wyborami jest, a po drugie, żeby pokazać to maksimum dobrej woli, że zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby Polacy te pieniądze mieli.
Wiele osób w kraju, szczególnie na wsiach, jest wykluczonych wyborczo, dlatego projekt ustawy dotyczący zmian w kodeksie wyborczym jest potrzebny, mówił w Radiu Gdańsk Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby została wdrożona możliwość tworzenia obwodów w miejscowościach liczących 200-300 osób. Obecnie wymagana jest liczba 500 mieszkańców. Dzięki temu Polacy zwiększą swoje prawo do głosowania, uważa Jarosław Selin.
W małych miejscowościach na wsiach bardzo często są to kilometry i to wiele kilometrów do przebycia, żeby do urny wyborczej się udać w głosowaniu uczestniczyć. Chcemy po prostu, żeby ci ludzie mieli większą szansę, również niepełnosprawni albo po prostu ludzie starsi, którzy niekoniecznie niepełnosprawni, ale dla których to jest duży wysiłek opuścić dom i dostać się do urny wyborczej, będą mogli liczyć na bezpłatny transport do lokali wyborczych i chcemy po prostu to wykluczenie wyborcze wyeliminować.
Studio Polityka.
Zaraz, ale jeszcze chyba został nam jeden dźwięk tutaj do naszej realizacji.
Nawet.
Wyjątkowy dźwięk. Jeśli jest w dyspozycji, to prosimy o emisję. Chodzi o wypowiedź. Chodzi o wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej dotyczącą wyborów.
Jeżeli bym szukał sposobu na sfałszowanie wyborów, czyli takie na skalę raczej radnych niż posłów, no to przecież w małych właśnie miejscowościach ludzie wiedzą, gdzie kogoś nie ma, gdzie to nie mieszka. I łatwo sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy, a często tak jest, ktoś idzie na obiad, ktoś idzie odpocząć, dostają trzy osoby z komisji. Można tam cztery parawki zrobić na liście wyborczej, wziąć te karty, za nich zagłosować. To są te momenty, kiedy do takich prób fałszerstw może dojść, jeżeli zostaje kilka osób. Bo po pierwsze sprawdzenie potem jest takie, czy liczba głosów zgadza się z liczbą podpisów. I jeżeli to się zgadza, to już trudno coś sfałszować. Ale podpisać się za kogoś i wziąć kartki, to jest ten moment.
Studio Polityka.
A ostatnia wypowiedź to była wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Tomasza Głogowskiego dla Radia Piekary. No i opowiadał to państwo słyszeli, jak można fałszować, w jaki sposób można fałszować wybory. O wyborach porozmawiamy sobie na pewno dzisiaj, bo to jest jedno z wydarzeń kluczowych w roku 2023, ale może zaczniemy najpierw od tego, co było najważniejszym wydarzeniem w Polsce i w Europie, ale skoncentrujmy się na Polsce. Wiadomo, wojna na Ukrainie to jest to wydarzenie, które jest najważniejsze dla tego, co się dzieje zarówno w przestrzeni europejskiej, światowej, jak i w Polsce. Panowie, bo tutaj jakby rozumiem, że nie będzie żadnej różnicy poglądów, jeśli chodzi o tą kwestię wojny. Co jeszcze było ważnego w Polsce w 2022 roku? Co się wydarzyło? Czy wszystko, co implikuje wojna, było najważniejsze, czy sprawy innego typu? Bo mamy na przykład sprawę dalszy spór z Komisją Europejską. Wojna, widzę tutaj, jak widzimy, wojna w ogóle praktycznie de facto nie interesuje urzędników unijnych, Komisji Europejskiej. Jak nie mieliśmy pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, takich nie mamy. No to według mnie było bardzo ważne wydarzenie. A jeszcze wydarzenie związane również z jakby tymi sprawami, o których teraz mówię, czyli bunt części kasty sędziowskiej. To moim zdaniem pierwsza trójka, czyli wojna, kwestia relacji Polska-Unia, KPO, bunt kasty sędziowskiej, no ewentualnie jeszcze stosunki Polska-Niemcy. Ale zapytam naszych gości, jakie mają typy. Może najpierw Krzysztof Świątek.
No z pewnością numer jeden takim wydarzeniem, które no przeszło już do historii i które będzie kojarzone z 2022 rokiem, czyli ta historyczna data 24 lutego, no to jest wydarzenie, które implikuje bardzo dużo kontekstów i przez pryzmat tej kolejnej fazy wojny, bo przecież to nie było rozpoczęcie, tylko kolejna pełnoskalowa wojna, tym razem Rosji, państwa terrorystycznego, a nie sponsorującego terroryzm, bo niektórzy stosują taką miękką formułę, państwa dokonującego zbrodni wojennych, no to będzie, to już przeszło do historii, to jest najważniejsze wydarzenie. Ono oczywiście ma cały czas aktualne konteksty, ale to, co jest też ważne z perspektywy polskiej, to po pierwsze w wymiarze politycznym umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To było widać od samego początku. Stany Zjednoczone po początku prezydentury Joe Bidena, gdzie wydawało się, że można tu odpuścić Europę albo przekazać ją Niemcom jeszcze z budową być może państwa federacyjnego, Amerykanie przekonali się, że nie, jednak nie. No to, co mówił Donald Trump, poprzedni prezydent, na Niemcach się nie można oprzeć, Niemcy nie finansują Bundeswehry, mają Bundeswehrę zresztą w rozkładzie. Poza tym rwą się jak zwykle do handlu z Rosją. Nawet teraz to widać w wypowiedziach kanclerza Scholza, który mówi, że przecież jak się ta wojna skończy, to dalej będziemy graniczyć z Rosją. Pytanie, jacy my? No bo generalnie to tak jakby pominął Polskę, chociaż oczywiście akolici kanclerza mówią, że chodziło mu o Unię Europejską. Budujące była i właściwie do dzisiaj jest postawa Polaków od momentu rozpoczęcia tej wojny. To też przejdzie do historii. Polska okazała ogromną solidarność, pokazała, na czym polega solidarność w Europie, na czym powinna polegać, bo to, że nie ma jej na szczytach Unii Europejskiej, to wiemy, ale no ja też obserwowałem w gronie swoich przyjaciół, ludzi, których nawet bym się, których bym nawet o to nie podejrzewał, że prywatnymi samochodami, kiedy to jeszcze nawet nie było zorganizowane, jeździli na granicę po to, żeby sprowadzić tutaj do Warszawy na przykład uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety, dzieci. Jeździli po kilka razy, jeździli po pracy w godzinach nocnych, zarywając te noce. Ludzie otworzyli swoje serca, otworzyli też portfele, dali duża pomoc finansowa, rzeczowa. To jest nawet teraz, tu akurat w Polskim Radiu też była teraz zbiórka przed świętami, 3 samochody pełne po dach, tym razem sprzętu wojskowego, z butami wojskowymi, agregatami prądotwórczymi i tak dalej, pojechały na Ukrainę. To jest właśnie wykazanie tej solidarności, że Polacy, jeżeli przychodzi próba, to potrafią stanąć na wysokości zadania i myślę, że to akurat jest ponad podziałami politycznymi, bo ja znałem ludzi, znam ich przekonania. Wiem, że to dotyczyło ludzi i którzy sympatyzują z Platformą i z PiS-em i z Lewicą i to mogę powiedzieć wprost, że akurat zadziałali naprawdę, to był odruch serca i to jest za to naprawdę polskiemu społeczeństwu naprawdę należą się i to nawet miejsce w historii, myślę, że okazując to przyjęcie uchodźców, nie licząc się tak naprawdę z niczym, wiedzieli, że to trzeba zrobić. Ta wojna jest oczywiście punktem odniesienia także na 2023 rok, bo tu rzeczywiście będzie pytanie, powiem to wprost, czy Zachód nie zdradził Ukrainy? Ja się tego niestety obawiam, bo z historii wiemy, że takie sytuacje i słychać wypowiedzi Macrona, na przykład prezydenta Francji, który mówi o jakichś gwarancjach dla Rosji. Kiedy ja pytam wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza, jak on rozumie, to mówi, że nie ma zielonego pojęcia, jakie gwarancje, bo przecież nikt Rosji nie zagraża. To oczywiście tylko w tym dyskursie rosyjskim jest to, że to NATO rzekomo zagraża Rosji, co jest oczywiście kłamstwem. NATO jest sojuszem obronnym i tak zawsze w historii występowało. Więc to jest pytanie, czy Zachód nie zdradził Ukrainy, bo oczywiście życzymy sobie...
Bardzo ważne pytanie, panie redaktorze, bo czy Zachód nie zdradził Ukrainy, za tym idzie pytanie, czy Zachód nie zdradzi w takim razie też Polski? Rozumiem.
Tak, oczywiście, bo jeżeli Zachód zdecydowałby się na jakieś takie warunki, znamy 10-punktowy plan pokojowy prezydenta Zełenskiego. On jest bardzo daleko idący. No z punktu widzenia oczywiście Ukrainy i Polski optymalne, bo mowa jest właściwie o zachowaniu suwerenności, integralności terytorialnej, o wyparciu wroga, ale także o bezpieczeństwie nuklearnym, energetycznym, ekonomicznym dla Ukrainy, o gwarancjach odbudowy tego państwa. Tylko pytanie, czy to jest do zaakceptowania dla takich polityków jak Olaf Scholz, krytykowany ostatnio zresztą przez przewodniczącą Komisji Obrony Bundestagu, panią Zimmermann, tylko że to jest przedstawicielka FDP. Jak widać, są siły ozdrowieńcze w Niemczech, które widzą, że Niemcy zawalili sprawę, że próbowali uzależnili się właściwie od surowców, chcieli całą Unię Europejską od tego uzależnić. Pytanie, czy właśnie nacisk, ja mam nadzieję cały czas oczywiście na Stany Zjednoczone.
Że o nadziejach, jednak... panie redaktorze, porozmawiamy, kiedy będziemy analizowali to, co wydarzy się w 2023 roku. Oddam głos naszym kolegom w studiu. Andrzej Potocki, jak widzi te typy, czy są inne niż moje i Krzysztofa Świątka, czy podobne?
One są oczywiście podobne. Ja bym do tego dodał jeszcze na drugim miejscu, można powiedzieć, bo pierwsze miejsce to wojna na Ukrainie, którą zresztą i konotacje z nią związane rozwinął redaktor Świątek, w związku z tym nie będę się tu powtarzał. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie na spór z Komisją Europejską w kontekście KPO, który ciągnie się przez cały ten rok. Jeszcze trochę brakuje do jego zakończenia. I tutaj wyszła na jaw jedna rzecz, że niestety, ale polskie państwo jest jeszcze zbyt słabe, żebyśmy mogli stawiać zdecydowane warunki Komisji Europejskiej. Umówmy się, finansowy szantaż ze strony Unii Europejskiej oraz ze strony wspierającej Komisję Europejską rodzimej opozycji, bo to są naczynia połączone, spowodowało to, że de facto ta polityka nie oddamy nawet guzika okazała się czystą retoryką i w tej chwili ze względów gospodarczych i ze względów, jak to rząd tłumaczy, oczywiście zbrojeniowych, czyli bezpieczeństwa, musimy te pieniądze z KPO przyjąć, idąc na ustępstwa zahaczające nawet o konstytucję, aczkolwiek jak...
Ja pytałem się rzecznika rządu, czy takie rozwiązania, jakie proponuje Komisja Europejska, czyli jeśli chodzi o kwestie sędziów, są gdziekolwiek w Europie, to mówił, że nie.
No oczywiście, że nie, że to jest atak na Polskę z kilku powodów. I to jest jasne, o tym mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast tutaj, skoro bawimy się w podsumowanie ubiegłego roku, no to właśnie chciałem powiedzieć, że ten spór wykazuje, że jeszcze polskie państwo nie jest na tyle mocne, tak jak na przykład Francja, czy powiedzmy sobie Niemcy, żebyśmy mogli się mocno postawić Komisji Europejskiej. I w tej sytuacji musimy rozpatrywać, co ważniejsze, czy ten honor naszego rządu, może honor to jest zbyt dużo powiedziane, ale czy te ustępstwa, które my robimy na rzecz Unii Europejskiej, są zdecydowanie, czy są one rzeczywiście konieczne, czy można sobie pozwolić na dalsze blokady. Wydaje mi się, że tutaj również rząd polski moim zdaniem popełnił parę błędów już na samym początku 2022 roku, jeszcze jak te negocjacje były w tak zwanej fazie wstępnej, co spowodowało później niedotrzymanie słowa przez Urszulę von der Leyen.
Jak niwelować te błędy, panie redaktorze, w drugiej części audycji, bo to będzie z kontekst wyborczy wszystko i na pewno o tym porozmawiamy. Jeszcze Marka Formela zapytam i Michała Patrzyśniaka, co byśmy dołożyli do tych typów, co było najważniejsze dla naszego kraju, oprócz tego, co tutaj wymieniliśmy z redaktorem Świątkiem. Marek Formela widzi jeszcze jakieś wydarzenia, które miały wpływ gigantyczny, bardzo ważny na Polskę i Polaków.
No trudno wyobrazić sobie większe wydarzenia niż wojna, a właściwie dwie wojny, bo tak elegancko mówimy o konflikcie z Unią Europejską, ale to tak naprawdę jest wojna o kształt polskiej suwerenności z instytucjami, których część pochodzi, czy nie ma mandatu demokratycznego, a próbuje wpływać na organizację ładu demokratycznego w państwach członkowskich. To jest bardzo zaskakujący kierunek, który otwiera drogę w nieznane Unii Europejskiej. Przypomnę, że KPO miało być programem, który miał służyć naprawie gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-u. Tymczasem ten program tak naprawdę jest realizacją urojeń pana Timmermansa związanych z programem Fit for 55. A ze wydarzeń krajowych to myślę, że istotne jest to, co się wydarzyło w ciągu tego roku, czyli zamknięcie transakcji PKN Orlen z Lotosem i z Aramco. Wbrew temu, o czym dywaguje opozycja. Polska nie oddała za bezcen rafinerii gdańskiej. Oddała fragment grupy Lotos za 30% udziałów w spółce. W zamian uzyskała dostęp do gigantycznej do technologii, do złóż ropy. I taką miłą klamrą na koniec tego roku jest odzyskanie kontroli przez państwo polskie nad siecią energetyczną Polskich Kolei Państwowych. Warto sprawdzić, kto był zaangażowany w różnych miejscach w wyprzedaż tego przedsiębiorstwa, czy przypadkiem...
Tak, to jest bardzo ciekawa sprawa.
Czy przypadkiem ślady nie prowadzą do niektórych menedżerów w Gdańsku.
Ja bym jeszcze dodał do tej listy, którą w tej chwili omawiamy, istotne z naszego punktu widzenia, bardzo istotne, otwarcie rurociągu Pipeline. To jest taki suplement do wypowiedzi Marka, redaktora Formeli.
To jeszcze ja
dodam... A ja jeszcze dodam przed... Za chwileczkę Michał, oddam ci głos, ja bym jeszcze dodał jedną bardzo ciekawą rzecz. Może oczyszczanie się Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska z tych... takie pozorne oczyszczanie się, próby oczyszczania się z tych dobrych kontaktów i zażyłych relacji z Federacją Rosyjską i Władimirem Putinem swego czasu, kiedy był premierem, był odpowiedzialny za politykę zagraniczną, czego ostatnim akcentem jest to, że no, Donald Tusk ostro występuje przeciwko telewizji polskiej. Co Michał Patrzyśniak o tym sądzi i jakie ma typy?
Ta lista prawie kompletna. Ja bym jeszcze dopisał może jedną rzecz, która rozpoczęła się w tym mijającym roku, mianowicie walkę o odszkodowania, czy też reparacje wojenne, bo to jest 6,220 miliardów złotych. Ta kwota cały czas rośnie. Mamy inflację. Mijają kolejne lata. Odchodzą kolejni świadkowie. To jest początek długiej walki. Dobrze, że została ona zaporządkowana, no a ten raport myślę, że będzie takim dziełem, do którego będą zaglądali historycy i politycy jeszcze przez długie lata.
Na razie Niemcy milczą, nie słyszymy...
Nie ma odpowiedzi.
Czytają ten
oby
dokument.
Ze zrozumieniem.
Bardzo ciekawy, tak więc zobaczymy, kiedy Niemcy przeczytają i wtedy
ustosunkują się
może w 2023 roku do tej sprawy. Dobrze, panowie, omówiliśmy co za nami, a co przed nami w takim razie. Jakie wydarzenia będą, czego się możemy spodziewać po tym 2023 roku? I pytanie pierwsze do Krzysztofa Świątka. Proste, to jest najprostsze pytanie z możliwych. Czy w 2023 roku Ukraina pokona Rosję?
To są najtrudniejsze pytania.
To trudne pytanie.
To jest proste. Najkrótsze z możliwych.
To jest może i krótkie pytanie, ale tak jak tutaj mówił koledzy redaktorzy, no jest to bardzo trudne pytanie. Oczywiście ja bardzo tak z takich życzeń na 2023 to bardzo bym chciał takiego sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i takiego wyparcia i zmarginalizowania Rosji na przynajmniej 10 lat. To tego bym sobie oczywiście życzył, ale jeśli miałbym prognozować, także słuchając analityków, czytając jakieś przedruki z prasy międzynarodowej, no niestety obawiam się, że to może być taka wojna, która będzie wojną długotrwałą. Ona zresztą już weszła w taką fazę. Będą oczywiście naciski na to, żeby zresztą no, czego też nikt prawie nie ukrywa, że no, przecież chociażby Putin mówi o tym, że chciałby rozmawiać z Zachodem. Tylko właśnie on chce rozmawiać z Zachodem, a kiedyś jeszcze mówił, że z prezydentem Zełenskim. Więc to miała być jakaś rozmowa ponad głowami Ukraińców. No oby do tego nie doszło. Wydaje się, że ta wojna weszła w taki konflikt właśnie długotrwały. No próby oczywiście cały czas podejmowane i dzięki Bogu w dużej mierze skuteczne wypierania przynajmniej z części terytoriów wroga, agresora, odkrywania niestety też przy okazji różnego rodzaju zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni na ludności cywilnej. Niestety obawiam się, że ten cały rok może być właśnie wypełniony jednak taką permanentną, niekończącą się wojną.
No dobrze, to teraz zapraszam na chwileczkę przerwy i w drugiej części audycji porozmawiamy na ten temat także, czy wojna się zakończy, czy skończy się inflacja i nie będzie kryzysu gospodarczego. Zapraszam na przerwę.
Studio Polityka.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Nowości płytowe, klasyki, głosy, które uwielbiamy, z Polski i ze świata. W piątek, tuż po 22:00. Krystyna Stańko.
Reklama. W tygodniku sieci Kasa na bohaterach. Kto namawia rodziny żołnierzy wyklętych do żądania od państwa szokująco wysokich kwot i kto na tym zarabia? Marek Budzisz o swojej głośnej książce Samotność strategiczna Polski. Jaki będzie nowy rok? Prognozują Stanisław Janecki i Jan Rokita. Jest nas 8 miliardów. Jak do tego doszło? Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, człowiekiem wolności tygodnika sieci. Polecam, Michał Karnowski.
Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl.
Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej w rejonie nadwiślańskim? Nowo wprowadzona ustawa o ekonomii społecznej daje dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstw społecznych. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierżgoniu oferuje wsparcie animatorów i doradców biznesowych. Więcej na nowes.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Studio Polityka.
25 minut pozostało do południa. Studio Polityka ostatnie w tym roku, ale na pewno spotkamy się w przyszłym roku. To też tak się nie będziemy żegnać. Żegnamy się ze starym rokiem, nie z naszymi komentatorami. Marek Formela, Gazeta Gdańska.
Witam, dzień dobry.
Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.
Witam raz jeszcze.
Gość specjalny na łączu telefonicznym Krzysztof Świątek, szef redakcji publicystyki polskiego Radia 24.
Dzień dobry.
I prowadzący.
Michał Patrześniak i Piotr Kubiak.
I Piotr
witamy,
Kubiak.
Witamy ponownie. Witam. Kontynuujemy temat, który zasygnalizowaliśmy przed przerwą. I proste, aczkolwiek bardzo trudne pytanie, tym razem do Andrzeja Potockiego. Czy w 2023 zakończy się wojna? Czy Ukraina i państwa szeroko rozumianego Zachodu, jak często słyszymy, pokonają Rosję? Czy do tego nie dojdzie? A może tak się Niemcy zatną i dadzą tyle broni i Francuzi, że naprawdę ta wojna się skończy? Andrzej Potocki.
Niemcy owszem trochę zwiększyli swoją pomoc dla Ukrainy, ale teraz właśnie jak przejrzałem sobie strony Bundesregierung, czyli rządu niemieckiego, gdzie jest dokładnie wymienione, jak wygląda pomoc militarna dla Ukrainy, to jak to się mówi, no szału nie ma za bardzo.
A jest w końcu jakiś czołg dla Polski, czy nie? Daliśmy 280 czołgów.
Z Pragi przyjedzie.
Jeden czołg poszedł na Słowację.
Jeden czołg dostali Słowacy, jeden czołg chyba dostali Czesi.
A my ile mieliśmy dostać?
Ile? Tyle, ile żeśmy dali. Z 500 by się przydało, no.
No ale pamiętajcie też, panowie, o tym, że jak Niemcy dają sprzęt, albo z reguły jest popsuty, albo nie ma części zamiennych i potem trzeba
albo
kanibalizować.
Amunicji, albo amunicji.
Kanibalizować haubice.
No jest, ma 40 jak jest, lat i jest spleśniały.
Jest jak jest. Jak się przegląda tę pomoc dla Ukrainy niemiecką, to nie są to jakieś super uzbrojenie. Głównie jest to amunicja, głównie jest to są to pojazdy takie zwykłe, na przykład 54 transportery opancerzone starego typu M113.
Może zadam prowokacyjne pytanie, czy tej koalicji ponadatlantyckiej tak naprawdę, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, dorzucimy tutaj Polskę, oczywiście kraje nadbałtyckie, czy potrzebne w ogóle jest potrzebne jest tej Ukrainie wsparcie Niemiec?
I to jest dobre pytanie. Tak? I to jest dobre pytanie.
Wprost powiedzieć, bowiem, nie da, będziemy dawali wam broń, a my nie chcemy.
Jak pokazał ten rok, którego robimy podsumowanie, tutaj USA są kluczem do tego rozwiązania tego konfliktu. Supermocarstwo amerykańskie okazało się na tyle potęgą i na tyle prowadzącą sensowną w miarę politykę, która stoi w sprzeczności z polityką Paryża i polityką Niemiec. I tam rzeczywiście, co pokazała wizyta Zełenskiego, którą też należy odnotować w ramach tego naszego podsumowania 2022 roku, kiedy to Amerykanie pokazali, że rzeczywiście traktują sprawę Ukrainy jako sprawę prestiżową, w tym sensie, że nie mogą sobie pozwolić na przegraną, bo to by obniżyło rangę Ameryki jako największego supermocarstwa świata. W kontekście oczywiście mamy Chiny, bo też wojna w międzynarodowej polityce ma wpływ na stosunki chińsko-amerykańskie. W związku z tym widać wyraźnie, że Ameryka chce Ukrainę wspierać. 43 miliardy, które wspólnie uchwaliły Kongres Demokraci z Republikanami, co jak podkreślają komentatorzy, do tej pory nie było w Stanach takiej zgody co do... Oczywiście były też głosy przeciwne, ale o nich nie mówimy. W każdym razie te 43 miliardy plus 2 miliardy teraz, plus patrioty i tak dalej, to wszystko idzie na Ukrainę. Oczywiście ta pomoc mogła być zawsze większa, ale wola ze strony politycznej jest. I to jest najważniejsze. Natomiast Francuzi i Niemcy, jeżeli już tak bardzo się tej Rosji boją albo chcieliby rozpocząć po tej wojnie politykę business as usual, to niech chociaż dają tylko tyle, żeby Ukraińcy, ludność cywilna nie cierpiała, przetrwała, bo pieniądze u nich są. Natomiast broń i resztę, no trudno, niech będziemy dostarczać my. To co robimy zresztą w potężnych ilościach jak na nasz kraj, to co robią Amerykanie, a Ukraińcy niech się drapią w głowę i przygotują dobrą kontrofensywę, której celem będzie osiągnięcie Krymu bądź odcięcie oddziałów. No powiem krótko, w tej chwili sytuacja na froncie, bo ona będzie rozstrzygała o tym, jak długo ta wojna potrwa. Póki Ruski nie dostanie łupnia, to będzie wierzgał, będzie chodził, opowiadał te swoje bzdury o polityce międzynarodowej w wykonaniu nie wiadomo czy trzeźwej do końca w każdej sytuacji rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kremla Maryśki Zacharowej plus jej kolegi od Kieliszka, wicepremiera Rosji, byłego premiera i byłego prezydenta Miedwiediewa. A jak uda się Ukraińcom, to właśnie w tej chwili trwają akcje pod Kreminną albo pod Swatowem przełamać front i to wtedy armia ukraińska wyleje się na tyły i zdobędzie całą Ługańszczyznę, odcinając całe towarzystwo ruskie od zaplecza,
pole walki,
matuszki Rosji.
I ostatnie zdanie, Andrzej Potocki.
Ostatnie zdanie jest takie, istnieje szansa na to, że wojna dojdzie do rokowań pokojowych, mam na myśli sprawiedliwe rokowania pokojowe, takie, o którym chodzi Ukrainie i Stanom Zjednoczonym, a nie takie, które chodzi Niemcom i Francuzom. Jeżeli to się skończy powodzeniem, to Ukraina, to mamy szansę na wiosnę, ale oczywiście na wojnie, jak mówił Piłsudski, o wszystkim decyduje Bóg.
Mamy rozbieżności, o tym decyduje Bóg, jak mówił marszałek Piłsudski, ale pole walki decyduje o tym, o czym się mówi w gabinetach. Jak tą sprawę zakończenia wojny widzi Marek Formela? I od razu pytanie, czy Amerykanie, czy alianci, czy ci wszyscy, którzy pomagają Ukrainie, powinni zdecydować się na udostępnienie nowoczesnej broni ofensywnej? Czyli rakiety, które latają i mogą razić cele w odległości 300-500 kilometrów. Czy to może pomóc zakończyć tą wojnę, czy nie? Czy zdecydują się na to państwa Zachodu? Marek Formela, krótko.
Stany Zjednoczone.
Przede wszystkim Stany Zjednoczone.
Bardziej Stany Zjednoczone niż państwa Zachodu. Europa Zachodnia prowadzi odrębną politykę wynikającą z innej architektury relacji także z Rosją i to jest też przedmiot pewnego globalnego oglądu relacji. Stany Zjednoczone ta wojna umacnia, Europa Zachodnia ma z tego tytułu problemy. Chyba jest bardziej skłonna do zawarcia kompromisu i szukania rozwiązania niż Stany Zjednoczone, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby Stany Zjednoczone były zainteresowane taką eskalacją konfliktu, który mógłby się wymknąć spod kontroli. Jednym słowem przewiduję, że ten konflikt Rosji z Ukrainą, czy też agresja Rosji na Ukrainę będzie niestety trwała. Nie widać ram porozumienia, nie widać żadnej inicjatywy organizacji takiej jak na przykład ONZ do rozpoczęcia negocjacji, które by pozwoliły określić stanowiska stron i czy w ogóle ustalić, czy jest jakaś możliwość znalezienia wspólnego punktu, od którego można by rozpocząć budowanie jakiegoś rozejmu, pokoju, zamknięcia tego konfliktu, to po pierwsze. Po drugie, w podobnej sytuacji będziemy na linii z Brukselą. Część polskiego rządu jest, czy Zjednoczonej Prawicy, jest bliższa pewnej uległości wobec żądań Brukseli. Z kolei partia Zbigniewa Ziobro podnosi różne mankamenty tych ram porozumienia, które się pojawiły w Polsce. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć wyczuloną wrażliwość na dalsze uzależnianie Polski od pozatraktatowych pomysłów administracji brukselskiej, bo to jest kwestia też przyszłej architektury władzy, wpływów, sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Polska stała się krajem przez ostatnie lata dobrze rozwijającym się dynamicznie. Polska gospodarka, gdyby nie konflikt, znajdowała się w znakomitym punkcie. Bezrobocie w Polsce spadło, co powoduje, że mimo tych różnych ryzyk i zagrożeń w Polsce nie ma takich napięć społecznych, o których marzy opozycja. Nie ma takiej potrzeby jak za czasów Donalda Tuska, żeby pałować górników czy stoczniowców, ponieważ instytucje demokratyczne w Polsce w tej chwili działają, co jest jakimś wspólnym naszym osiągnięciem. warunkach tych dwóch poważnych ryzyk. One oba będą nam dokuczały w nadchodzącym roku. Na to nałożą się emocje związane z kampanią wyborczą, których zapowiedzią jest to, o czym Piotr powiedział, czyli nagły atak Donalda Tuska na niezależne media, wolne media. No, to nie jest nic nowego, bo już raz ekipy ABW pod rządami premiera Tuska atakowały redakcję.
Byłem tego świadkiem. Bardzo to wyglądało niesmacznie. I wtedy Donald Tusk jakoś nie protestował, nic nie mówił.
Nie. To było okej. Okay.
To było bardzo okej, okay, a to była bardzo...
Na tym polegała...
To było bardzo dramatyczne. To jest demokracja w wydaniu Donalda Tuska, rozumiem? No chcę powiedzieć, pan redaktor.
Tak. Jestem czyli, poruszony.
Czyli co, siła?
Siła przede wszystkim. Donald Tusk...
Chciał wyprowadzać, a ja jeszcze dodam tak, Donald Tusk już teraz niedawno mówił, że chce wyprowadzać różnych urzędników z różnych instytucji i będą jacyś faceci chodzili. A dodam jeszcze taki ciekawy, silni ludzie. Dodam tylko, że w ostatnich dniach został objęty ochroną SOP-u. Czyli co, uwierzył, że polskie siły porządkowe mogą go ochronić, bo ma jakieś groźby? No jak to pan redaktor widzi, pan redaktor Formela?
No, myślę, że jeżeli się pojawiły jakieś informacje, które wskazywały na możliwość zorganizowania napadu na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, to dobrze, że państwo polskie stanęło po stronie bezpieczeństwa polityka opozycji.
Polityk opozycji ma zaufanie do państwa.
Ale polskiego. Łatwo sobie właśnie wyobrazić, co by się stało, gdyby tej opieki SOP-u nie otrzymał, a coś by się wydarzyło, więc myślę, że prewencyjnie ten krok ma znaczenie. No, Donald Tusk chciałby, tak przynajmniej mówił na zjeździe Inicjatywy Polskiej, chciałby być politykiem, który wnosi kulturę miłości zamiast kultury nienawiści, ale mówiąc o politykach PiS-u, pisoscy durni, a propos porozumienia w sprawie Lotosu i PKN Orlen i Saudi Aramco, pokazał, że z zachowaniem wewnętrznej, intelektualnej i emocjonalnej dyscypliny ma olbrzymie problemy.
Dobrze, i płynnie przechodzimy do tematu, który musimy szybko niestety omówić, bo czas leci. Temat wyborów parlamentarnych w Polsce. Tutaj za tym stoi kilka elementów, czyli nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli tutaj mówiąc w skrócie KPO, przypływ do Polski pieniędzy z innych programów unijnych. Chyba KPO to jest bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o wybory i wynik tych wyborów. I pytanie do panów w kontekście różnych wydarzeń, które mamy wokół siebie. Między innymi takie wydarzenie możemy wrzucić do tego worka, czyli Jasełka i walka ideologiczna środowisk lewicowych. Możemy wrzucić do tego worka wyborczego, przedwyborczego problemy związane z finansami partii Szymona Hołowni 2050. Gdzie będzie oś tej kampanii wyborczej? Czy to będzie właśnie Sąd Najwyższy i walka z Komisją Europejską o to, żebyśmy nie tracili suwerenności? Czy będą jeszcze jakieś inne ważne elementy, czyli tutaj te kwestie ideologiczne, kwestie działania partii opozycyjnych? Porozumieją się, czy się nie porozumieją? Będzie jedna lista, czy nie? No i Donald Tusk oczywiście tutaj wychodzi sam na wierzch, bo 63% badanych osób w jednym z sondaży no nie chce, żeby on był w ogóle premierem. Krzysztof Świątek doskonale analizuje scenę polityczną. Na pewno usłyszymy coś ciekawego.
Znaczy, to sporo jakie z tych typy czynników, które pan wymienił, będzie istotnych. Ja myślę, że... Bo jest takie,
kto wygra pytanie, te wybory?
Co zdecyduje o wyniku wyborów? Tak, no myślę, że to będzie wielopłaszczyznowa kwestia, bo jest sprawa bezpieczeństwa i tutaj no jest taki stały mechanizm, że zagrożenie, i to także zagrożenie wojenne, wojny, która się rozgrywa bardzo blisko naszych granic, zawsze konsoliduje dane społeczeństwo wokół aktualnie rządzących. No to jest taki mechanizm, zresztą trochę to było też widać w Polsce, w sondażach notowania Prawa i Sprawiedliwości wzrosły właściwie bardzo szybko po rozpoczęciu tego konfliktu wojennego. Znaczy, ale no jednak w Polsce jest też tak, że kwestie społeczno-ekonomiczne wysuwają się na plan pierwszy. To znaczy i te, pamiętamy te spory Polska Solidarna, Polska Liberalna, które miały oczywiście też związek z, wtedy, kiedy to się toczyło, z no, pauperyzacją polskiego społeczeństwa, z masową emigracją zarządów Donalda Tuska. Myślę, że teraz oczywiście te kwestie związane z inflacją będą istotne, z tym, czy no, są takie prognozy i wydaje się, że jest dużo twardych danych także w analizach ekonomicznych, które przemawiają za tym, że faktycznie, jeżeli nie od drugiego kwartału, to od połowy roku ta inflacja może zacząć wyhamowywać. No, kwestia pieniędzy z KPO i w ogóle stabilizacji finansów publicznych, utrzymania wszystkich programów społecznych, to zresztą rząd zapowiada, ale być może też jakieś oferty dla niektórych grup społecznych jeszcze dodatkowej przy stabilizacji oczywiście finansów publicznych, no to może być taki element, który wpłynie na nastroje społeczne. Także oczywiście obniżenie inflacji i stabilizacja finansów publicznych, poprawienie się jakichś nastrojów społecznych, zawsze też to jest istotny czynnik. No, będzie także kwestia mobilizacji niezdecydowanych. To też część politologów na to wskazuje. W tych badaniach widać, że jest około nawet od 14 nawet do 17% osób niezdecydowanych. Takich, którzy być może głosują różnie albo będą głosowali pierwszy raz i jeszcze nie wiedzą na kogo. Mobilizacji młodego elektoratu. Ja teraz dostrzegam, no, chociażby minister Buda przedstawił założenia programu Pierwsze Mieszkanie. No widać, i to jest bardzo szeroki program, skoro ma być adresowany nawet do osób do 45 roku życia. No ale zakładam, że przede wszystkim do ludzi, którzy no, owszem, już mają jakąś zdolność kredytową, więc zaistnieli na rynku pracy, no ale borykają się z tym, żeby kupić pierwsze mieszkanie, założyć rodzinę i tak dalej. To są kwestie, myślę, że ta walka o elektorat młodych ludzi, to o to, kto będzie miał ofertę. Czy to będzie taka oferta lewicowa tylko, czyli która jest w sumie w gruncie rzeczy przerażająca, bo do czego się właściwie sprowadza oferta lewicowa? Do tego, że na przykład dostęp do aborcji na życzenie. No jeżeli to jest oferta, czyli właściwie mówimy wam, jeżeli macie seks bez zobowiązań i pojawi się ciąża, to jest aborcja, to jest rozwiązanie. No. To nie jest, politycy muszą też myśleć przyszłościowo, no mamy kryzys demograficzny i trzeba raczej zachęcać młodych ludzi do tego, żeby myśleli odpowiedzialnie, ale nie właśnie w taki sposób, że rozwiązaniem jest aborcja czy pigułka po. Natomiast myślę, że te wybory się rozstrzygną właśnie na tym, przede wszystkim na tym polu społeczno-ekonomicznym, na mobilizacji własnych elektoratów, ale także niezdecydowanych. No a kwestia KPO tutaj może o tyle mieć istotne znaczenie, że jeżeli chociażby pierwsza transza tych funduszy popłynie, oczywiście ja uważam, że to nie powinno być za cenę naruszeń konstytucji. Tutaj redaktor Formela trafnie wyznaczył pewną granicę. Nie można zgadzać się na tę uzurpację Unii Europejskiej, Niemiec, na to, żeby pozatraktatowo ingerować w suwerenne państwo polskie, ale jeżeli tej ceny nie będzie, a pierwsza transza popłynie, no to rozbije całą dotychczasową narrację opozycji. Ona będzie musiała zbudować zupełnie inną narrację polityczną, bo w tej chwili to jest taka narracja, że nie ma tych pieniędzy i winny jest rząd PiS-u. Jeżeli pierwsze pieniądze popłyną, to będą musieli budować kampanię wyborczą na zupełnie innym przekazie.
Andrzej Potocki, jaką ma ocenę tej sytuacji? Kto wygra wybory? Może takie pytanie, czy bez programu można będzie wygrać wybory? Opozycja szczątkowo przedstawia program, a najważniejsza partia, czyli Platforma Obywatelska, mówi wprost, my przedstawimy program po wyborach, choć osoby związane z partią Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, takie jak Marek Belka na przykład, ujawniają małe co nieco, bo Marek Belka wspominał już latem o tym, że trzeba będzie chyba podatek wprowadzić VAT w wysokości 25%. To oferta dla Polaków? Podatek VAT na dzień dobry, po wygranych wyborach 25%, bo a co? Zwalczymy inflację.
Nie, no oczywiście te wszystkie krótko dywagacje na temat programu Platformy Obywatelskiej i w ogóle opozycji jako takiej, to można między bajki włożyć, nic z tego nie wyjdzie, nie będzie żadnego programu, będzie dalej tłuczenie w PiS, że PiS jest zły i ma bardzo wielkie kły. I to jest cały program Platformy Obywatelskiej. Oczywiście on trafia do określonego elektoratu, sięgającego tu w przypadku Koalicji Obywatelskiej 27, tam mniej więcej tyle to średnio procent. Te wybory wygra partia rządząca, co widać już po obecnych sondażach, ale to nie znaczy, że partia rządząca będzie mogła stworzyć rząd większościowy. I tu jest problem, czyli ja rozumiem, w pytaniu o kto wybrał wybory, to czy Prawo i Sprawiedliwość, czy powiedzmy sobie Zjednoczona Prawica będzie w stanie zbudować rząd większościowy, bo to rozumiem. Bo jeżeli chodzi o czysty wynik, no to jest raczej przesądzone. Mieliśmy taki krótki okres teraz zimy, przed którą opozycja po prostu rozdzierała szaty i mówiła, że będziemy klekotać zębami i marznąć i nie będzie pieniędzy, nie będzie węgla. To wszystko okazało się wierutną bzdurą. Mieliśmy te parę dni, czy paręnaście dni takiej tam pełnoskalowej zimy, można powiedzieć. I co się okazało, że akurat tutaj PiS-owi sondaże lekko teraz ostatnio wzrosły. W związku z tym na wiosnę okaże się, że cała narracja runie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to faktycznie ona będzie rozstrzygała w tych wyborach. I tutaj redaktor Świątek ma absolutną rację, się z nim zgadzam. Natomiast bardzo jeszcze istotną rolę będzie odgrywał styl kampanii wyborczej, bowiem chodzi o to, że jednak zawsze te jakaś liczba procent jest niezdecydowanych i sztuka wygrywania wyborów w Polsce jak do tej pory polegała na tym, kto komu uda się przeciągnąć na swoją stronę tych niezdecydowanych, a tu ma PiS większe szanse, bowiem PiS jest elastyczniejszy, ma szeroki program.
Słyszymy.
Jak wspominał Jarosław Kaczyński, to jest prawda, ma PiS szansę na to, żeby te wybory wygrać, w sensie utworzyć rząd większościowy.
Słyszymy o gospodarce. Ja jeszcze przytoczę tylko jedno stwierdzenie pani profesor Joanny Tyrowicz, która do Rady Polityki Pieniężnej trafiła we wrześniu. To jest kandydatka Senatu, rekomendowana między innymi przez Szymona Hołownię. No, stwierdziła, że na przykład stopy procentowe należy podnieść bardzo mocno, docelowo nawet powyżej oczekiwanej przez Polaków inflacji. Czy to program gospodarczy, to pytanie do redaktora Formy, czy to program gospodarczy wyłania się tej szerokiej opozycji, czyli gigantycznie podwyżki stóp procentowych, tak żeby kredytobiorcy płacili trzy razy chyba więcej, czy co najmniej dwa razy więcej niż teraz? To jest program na wybory?
No to nie można się spodziewać ze strony środowiska liberalnego prowadzenia polityki, która będzie miała charakter, czy przesłanki będzie spełniała społecznego solidaryzmu. To jest polityka biologicznej dżungli, którą ekipa Donalda Tuska i Ewy Kopacz, przypomnę ustawę o komercjalizacji zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, która spowodowała, że zdrowie stało się towarem, a pacjent stał się klientem. Czyli naruszono jakby paradygmat dobra wspólnego, więc można się spodziewać takiego programu, który będzie sklejany z dawnych liberalnych urojeń, które sprowadzi państwo do roli nocnego stróża, a obywateli wyda na bezwzględną opresję.
Kto wygra te wybory, panie redaktorze, bo została nam niespełna minuta.
Dzisiaj wygląda na to, że ostatnie badania Social Changes dla tygodnika sieci pokazują przewagę 39-28. Te elektoraty są, tak jak Andrzej zauważył w środku, są dość płynne, można się spodziewać transferów. Ciekawy jest ciąg dalszy w partii pana Hołowni, bo po ostatnich materiałach redaktora Rachonia ujawnionych w TVP Info wygląda na to, że ta partia tak naprawdę powinna zostać zlikwidowana na skutek gigantycznych nieprawidłowości w finansowaniu tej partii.
I 10 sekund ma jeden ze współgospodarzy, czyli Michał Pacześniak. Kto wygra wybory?
Ci, którzy przekonają niezdecydowanych. To na pewno. Tu trzeba przekonać niezdecydowanych, bo ta polaryzacja jest dość silna, a ten środek gdzieś tam gra jednak rolę i może decydować o wszystkim.
I tym zdaniem Michała Pacześniaka kończymy dzisiejszą audycję. Żegnam gości, bardzo dziękuję za cały rok komentarzy. Marek Formela.
Dziękuję bardzo, dobrego roku w spokoju i w zdrowiu.
Andrzej Potocki.
Chciałem złożyć słuchaczom życzenia szczęśliwego nowego roku, a przede wszystkim pokoju, bez względu tutaj, jeśli chodzi o słuchaczy, na opcję polityczną, którą reprezentują.
I zdrowia.
Teraz żegnamy naszego częstego gościa Krzysztofa Świątka. Co życzy naszym słuchaczom?
Dziękuję. Szczęśliwego nowego roku, zwycięstwa Ukrainy i sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.
Michał Pacześniak.
Zdrowia, spokoju i braku wojny.
Dziękuję bardzo. Ja życzę wszystkim słuchaczom przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Szczególnie pozdrawiam pana Macieja i panią Martę. Wszyscy wiedzą, zainteresowani, o co chodzi. To są nasi stali słuchacze. Bardzo dziękuję, a wszystkim życzę jeszcze raz powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Piotr Kubiak.
Studio Polityka.